Rozmowa kontrolowana.
Radosław Kantak, dyrektor Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawia Jacek Nalifajek.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z napięciem czeka pan na jutrzejszy dzień?
Nie, z refleksją, ale czekam. Oczekuję tego wyroku.
Jutro ważny dzień dla przyszłości obwodnicy metropolitalnej. Ma zapaść wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który tak naprawdę zdecyduje o tym, czy ona będzie teraz budowana, teraz to zobaczymy jeszcze teraz, czy tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że pożegnamy się z nią na wiele lat. Jakie scenariusze wchodzą w grę?
Znaczy, mam nadzieję, że jutro sąd podejmie taką decyzję, która pozwoli jednak utrzymać w mocy tą decyzję środowiskową. Niemniej jednak, jeżeli by się stało inaczej, myślę...
Jeżeli wyrok będzie negatywny.
Jeżeli był wyrok negatywny, jest tu kilka scenariuszy, na które bym był przygotowany, czyli w pierwszej... oczywiście negatywny musimy ponownie dać do rozpatrzenia, czyli ponownie wszystkie dokumenty, łącznie z decyzją środowiskową. Natomiast rozważałbym też możliwości w tym wypadku. W tej perspektywie ona była przewidziana jako projektuj buduj. Jeżeli nie, myślę, żebyśmy przystąpili do... Jest możliwość przystąpienia to do tego w wersji tradycyjnej, czyli
najpierw
buduj.
Wy projekt robicie?
Najpierw tak, projekt my robimy, no i potem te wszystkie dokumenty, także tu by też oczywiście to już odsunie w czasie, no tutaj jakby...
Sama decyzja środowiskowa, wydanie nowej decyzji
środowiskowej. Niestety tak, to na pewno co najmniej...
Ile może trwać takie?
Myślę, że rok, dwa lata to możemy tak niestety liczyć. No, ewentualnie trzecią opcją, czy drugą opcją byłoby rozważenie możliwości realizacji tego zadania w formie 3xP, partnerstwo prywatno-publiczne.
Na jakiej zasadzie?
Myślę, że to byłoby na zasadzie nie takie, jak tutaj myślę, że większość myśli, że opłat typu...
Że wchodzi prywatny inwestor i potem musi mieć z tego jakiś zysk.
Zysk. Myślę, że zyskiem takim, oczywiście tutaj na rynku polskim nie jest to mocno rozbudowane, jest to, ja bym tu powiedział, wręcz raczkuje ten system w porównaniu na przykład z Wielką Brytanią, gdzie miałem okazję przez 8 lat być akurat i pracować tam. Jest ten system mocno rozwinięty, natomiast tutaj byłaby, myślę, opcja taka. To jest oczywiście do przemyślenia. Wykonawca, który by wygrał ten przetarg, mógłby na przykład mieć w utrzymaniu przez, nie wiem, na przykład 20 lat tą drogę.
Jest to jakiś... I to był jakby jego zarobek.
To jest jego
rozłożony
zarobek
w czasie, ale tak, przynajmniej długotrwały.
Pewny płatnik, który realizuje te zadania i tu na pewno wykonawca nie byłby poszkodowany.
Mm-hmm. Decyzja środowiskowa, ten dokument niezbędny do rozpoczęcia budowy, jej wydanie zaskarżyło 5 podmiotów, 4 osoby prywatne i samorząd gminy Kolbudy. Pan rozmawiał z wójtem gminy Kolbudy. Wie pan, dlaczego nastąpiło to zaskarżenie? Rozumie pan argumenty gminy Kolbudy?
Znaczy do końca tak nie rozumiem tej decyzji, natomiast oczywiście każdy ma tutaj suwerenne, żyjemy w demokratycznym państwie i swoje wątpliwości zgłaszają. Ja w momencie objęcia tutaj stanowiska starałem się w jakiś sposób dyskutować z osobami, które zaskarżyły tą decyzję. Byłem również u pana burmistrza.
Wójta Grombali.
Wójta Grombali. Rozmawiałem z nim na ten temat. No, w takiej rozmowie dosyć, tak sądziłem, dosyć pozytywnej. Odniósł się, że on byłby w stanie wycofać się z tej decyzji, no ale niemniej jednak jego decyzje późniejsze były trochę inne.
Mhm. No tak, i jutro ten sąd, Naczelny Sąd Administracyjny będzie rozstrzygał. Jeżeli będzie pozytywne rozstrzygnięcie, bo najpierw przewidywaliśmy ten wariant negatywny, jeśli będzie pozytywne rozstrzygnięcie, to też tej obwodnicy metropolitalnej szybko nie będzie, bo nowy harmonogram, jaki widzę, który został opublikowany na stronie obwodnicy metropolitalnej, zakłada, że zostanie ona oddana do użytku dopiero w sierpniu 2022 roku.
Znaczy w przypadku pozytywnej decyzji dla nas, oczywiście realizacja tego zadania będzie właściwie spowodowana, czy najważniejszym elementem będzie finansowanie, więc będziemy oczywiście czekali, bo my nie jesteśmy, ja jestem tylko realizatorem wszystkich decyzji, natomiast na pewno ja jestem przygotowany do tego, żeby to zadanie budować jak najszybciej.
Mhm. I te terminy, które są w tej chwili opublikowane na stronie, to one przewidują także tę możliwość znalezienia finansowania tej obwodnicy, to dlatego to zostało opóźnione?
Znaczy, trudno mi się wypowiadać, czy te terminy, bo to jakby ministerstwo decyduje tutaj, jeśli chodzi o sprawy finansowe, natomiast ze strony technicznej na pewno my jako oddział jesteśmy przygotowani i możemy właściwie w ciągu miesiąca, dwóch przystąpić ewentualnie do przetargu, jeśli byłaby taka możliwość. Natomiast jeśli nie, są te dwa scenariusze, o których mówiliśmy wcześniej.
Z tym, że jak mówię, ten harmonogram nie zakłada, że za miesiąc, za dwa, na jeśli będzie pozytywny, przystępujecie do ogłoszenia przetargu. Tam są terminy dosyć odległe.
No są odległe.
2019 rok, chyba styczeń jakoś, tak, ogłoszenie, prawda?
Tak, natomiast jest to spowodowane tym, że te pieniądze, myślę, są na tyle trudnym tematem i oczywiście nie mówię, że niemożliwym, jakby poza nami, natomiast to jest spowodowane tym, żeby te środki ewentualnie, ten czas, żeby pozyskać. Myślę, że dlatego jest to tak odsunięte trochę w czasie.
A dlaczego nie ma tych pieniędzy? Samorząd województwa twierdzi, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości odmawia finansowania budowy części drogi S6 obwodnicy metropolitalnej oraz odcinków Koszalin Słupski, Słupsk-Lęborg, bo zdaniem rządu jest brak możliwości finansowania tych inwestycji, pomimo że, jak twierdzi samorząd województwa, poprzedni rząd koalicji PO-PSL takie finansowanie zapewnił.
Znaczy tutaj ja się do tego nie odniosę, nie wiem dlaczego. Ja tutaj mam jakby tylko działkę związaną z realizacją pewnych zadań i zadań, na które jest przyznane finansowanie, także tutaj trudno mi...
Będą pieniądze, będziecie robić.
Oczywiście, to mogę zadeklarować na pewno.
Jesteście gotowi w każdej chwili ruszyć. Dobrze, obwodnica metropolitalna i dalsze odcinki S6 to szansa dla Pomorza Środkowego, które jest komunikacyjnie wykluczone, bo ani dobra kolej, ani dobrych dróg tam nie ma, ale także no chyba element niezbędny dla całej aglomeracji trójmiejskiej, bo w przeddzień Bożego Ciała w tym roku padł rekord na obwodnicy Trójmiasta. Eksperci przewidują, że ona za chwilę zatka się i będzie w ogóle nieprzejezdna.
Prawdą jest, że padł rekord w czerwcu.
Ponad 101 tysięcy
po raz pierwszy. Natomiast tutaj trochę nawiązuję na początku. Drogi, jeśli chodzi o drogi krajowe w województwie pomorskim, są jedne z najlepszych w kraju, jeśli nie najlepsze. I to ma swoje dobre i złe strony niestety, bo my jako jesteśmy w pewnej wtedy kolejności do przyznawania środków. Także jeśli chodzi o stan dróg i jakość ich, na pewno jesteśmy co najmniej w czubie kraju. Także tu bym się nie zgodził, że jest to zły stan. Jest to bardzo dobry, jeśli chodzi o...
Ale nikt nie mówi, że jest zły stan. Wszyscy mówią tylko, że jest zatkana obwodnica Trójmiasta. Zresztą nasz autopilot potwierdza to niemal tygodnia, żeby coś się nie działo na obwodnicy Trójmiejskiej, a już dodatkowo to, co było przed Dzień Bożego Ciała, no to jest, nie wiem, przynajmniej żółte światło.
Ten ruch jest oczywiście bardzo duży, natomiast kwestia ewentualnej rozbudowy obwodnicy Trójmiejskiej to trzeba odłożyć na parę lat, z tego względu, że najpierw musimy skoncentrować się na budowie tych nowych szóstek, wtedy przebadać ruch, jaki to będzie ewentualnie miało stan na pomniejszenie tego ruchu, nazwijmy to po starej szóstce, bo ona właściwie w rozporządzeniu
już nie będzie szóstką.
Ona nie będzie już szóstką, będzie siódemką później, to już się tam zmieni też nazwa. I wtedy będzie ewentualnie decyzja, ale myślę, że jeżeli by była decyzja przyszłościowo by trzeba było rozwiązać i docelowo jednak zrobić trzy pasy, ale to jest kwestia jeszcze, myślę, ładnych.
Trzy pasy w obie strony?
Tak.
Czy tak jak na obwodnicy w Kościerzynie?
Nie, trzy pasy w jedną stronę.
Ale to dopiero, rozumiem, jest możliwe po wybudowaniu obwodnicy metropolitalnej, po oddaniu tej S6 do ruchu?
Znaczy to jest logiczna całość, bo jak wybudujemy kolejne nitki, kolejne drogi, zobaczymy, jak ten ruch z obwodnicy metropolitalnej wpłynął, czy on się zmniejszył, w jakim stopniu się zmniejszył i wtedy będziemy mogli podejmować dalsze decyzje. To jest, no, po inżyniersku w ten sposób należałoby do tego podejść.
To jeszcze o S7 chciałbym zapytać, bo pomorski odcinek ma być oddany za rok, w październiku 2018 roku. Mieliśmy w tej chwili do czynienia z upadkiem jednej z firm, która uczestniczyła w budowie S7. Chodzi o Vistal. Czy jest zagrożona budowa S7 w związku z tym?
Znaczy, powiedzmy sobie tak. S7 jest realizowana w dwóch odcinkach. Tutaj są dwa zadania realizowane. Jedno ma zadanie ma Budimex. Tutaj realizowane jest...
To jest ten odcinek do Elbląga.
Do Elbląga, ten drugi, tak, bliżej Elbląga. Nie ma tutaj jakichś specjalnych zagrożeń, wręcz to bym powiedział optymistycznie, że jest bardzo dobrze ta budowa idzie, przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Natomiast przed terminami są?
No, wyprzedzają trochę harmonogram, ale tu zawsze trzeba wziąć pod uwagę pewne aspekty, na które nie mamy wpływu jeszcze, jak na przykład pogoda, bo to jest taki czynnik, który determinuje później ewentualny postęp bądź spowolnienie. Natomiast jeśli chodzi o odcinek pierwszy, czyli Koszwały, Nowy Dwór Gdański, ten odcinek też...
Z budową mostu na Wiśle, co
z budową, jest istotne. Tak, największym obiektem jest tam obiekt na Wiśle. I to jest właściwie kluczowy obiekt inżynierski, na który bardzo zwracam uwagę. Zresztą jest prowadzony specjalny monitoring postępu prac. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że mamy około bufor, bo nie nazywam to, że jesteśmy do przodu, bufor około 2-3 tygodnie przed harmonogramem. Natomiast, tak jak już tutaj pan redaktor wspomniał, kwestia Vistalu, który był wykonawcą drobnych obiektów w ciągu drogi S7. No tutaj staramy się pomóc wykonawcy, który musi przejąć należności, które i zaległości finansowane, które miał Vistal w stosunku do swoich podwykonawców.
Mhm. Także staramy się... A co to oznacza?
To oznacza specjalnie nic nowego, jakby to kwestia jest tylko zabezpieczenia należności, które zalegał Vistal w stosunku do swoich podwykonawców i oczywiście utrzymania całego potencjału na budowie, bo na tym mi bardzo zależy, zresztą tak samo jak wykonawcy. I tutaj wspólnie działamy, aby tutaj nie było żadnych zagrożeń. Także na dzień dzisiejszy, myślę, jest to wszystko opanowane.
Czyli nie ma zagrożenia?
Nie.
O, to jest istotna informacja. Panie dyrektorze, kiedy pana zdaniem nastąpi modernizacja węzłów Szadułki i Kowale?
To znowu pytanie trochę...
Szadułki, nie pana.
No i moje, i nie moje.
Moje to... i nie moje, bo finansować będzie Gdańsk.
Tak, na przykład uzgodnienia oczywiście będą, jeżeli projekty będą przedstawiane, my będziemy się nad tym pochylali. Natomiast ja również przedstawiłem nie tylko Szadułki i Kowale, ja również przedstawiłem propozycję, może nie przedstawiłem, ale nakreśliłem konieczność rozwiązania w najbliższym okresie również te węzła Straszyn i węzła z południową obwodnicą Gdańska. Mhm. Bowiem musimy mieć na uwadze fakt taki, że wkrótce, czy za parę lat, uruchomiona będzie cała siódemka. Będziemy mieli całą S5, czyli właściwie możemy powiedzieć, że od Poznania do Gdańska to będą dwie, trzy godziny może jazdy i ten cały ruch się skumuluje właśnie w tych miejscach. W tej chwili wiemy, co się dzieje. Często w godzinach szczytu aż do traktu czasami są korki, więc tutaj też takie moje spostrzeżenia oczywiście wysłałem do centrali z myślą taką, żeby to jednak też rozbudowywać. Także my tutaj jako oddział staramy się wychodzić z pewnymi pomysłami znacznie do przodu.
Ale planów nie ma, znaczy terminów przynajmniej.
Plany są, terminów jako takich, żeby nakreślić to w tej chwili jeszcze nie ma.
Bo?
No kwestia to znowu.
Pieniądze?
Niestety pieniądze.
I ostatnia rzecz. Niedawno w Radiu Gdańsk informowaliśmy o Chabrowym Wzgórzu w Kowalach. Tam osiedle powstało blisko obwodnicy. Firma Polnor, która wybudowała to osiedle, twierdzi, że mieszkańcy zostali zabezpieczeni przed hałasem. Wszystkie wymogi zostały spełnione. Zastosowano przegrody budowlane, podwyższone parametry akustyczne, okna i mury o zwiększonej dźwiękoszczelności. Będą podobno jeszcze nasadzenia szpaleru zieleni, ale według was to za mało, że trzeba tam postawić ekrany i rozbija się o to, kto te ekrany postawi.
Znaczy, panie redaktorze, ja jestem tutaj organem, który publicznym, który musi stać na straży wydawania tych środków publicznych, finansowych. To nie może być tak, że realizacja jest pewnych zadań przez podmioty prywatne, budujące mieszkanie. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne, to wszystko jest potrzebne, natomiast każdy wie, w jakim miejscu ta działka się znajduje i jakie jest oddziaływanie obwodnicy. Ja co prawda detali aż tak nie znam, jeśli chodzi o szczegółowe dokumenty, natomiast z tego, co ja zdążyłem sobie przeanalizować, na etapie już samego przygotowania projektu, w projekcie inwestor czy projektant zaznaczył, że te normy jednak nie są dochowane. W związku z tym moim zdaniem została tu naruszona na pewno ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa. Chodzi o przekroczenie norm hałasu. I to jest, moim zdaniem, jest to obowiązek inwestora zapewnić bezpieczne użytkowanie mieszkań, które będą ewentualnie tam oddane. Bo to ja sobie nie wyobrażam, że pan na przykład chce wybudować sobie dom, ma pan blisko autostradę, wie pan, że wszystko jest, ale pan tam buduje z pełną świadomością, że wie pan, że jest tam hałas. No pan, to tego się jakby nie da rozdzielić. I jeżeli to jest taka decyzja świadoma, no to jakieś konsekwencje tego muszą być.
Także inwestor tutaj powinien te ekrany postawić.
Oczywiście.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Dziś naszym i Państwa gościem był Radosław Kantak, dyrektor Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiał Jacek Naliwajek.